Rozmowa dnia w Radiu Gorzów. Naszym gościem jest dziś Paweł Ludniewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość w naszej Gorzowskiej Radzie Miasta.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dziś sesja Rady Miasta, od niej zacznijmy. Między innymi wysłuchacie państwo sprawozdania z funkcjonowania programu Karta Seniora. Jak Klub Prawa i Sprawiedliwości ocenia wdrażanie programu w Gorzowie?
Bardzo pozytywnie odbieramy przyjęcie tego programu, ponieważ cieszy się on niezwykle dużą popularnością. Ponad 10 tysięcy seniorów z tego programu już skorzystało. Pojawiają się nowe usługi. Ja pamiętam, jak Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, który my jako radni również pozyskujemy partnerów i to naprawdę nie jest bardzo trudne, ponieważ przedsiębiorcy czują taką solidarność gospodarczą i społeczną z naszym miastem i chętnie do takich inicjatyw się włączają i to pokazuje, że ta karta naprawdę odniosła sukces, ale należy ją oczywiście cały czas rozwijać, by te usługi, które będą trafiały teraz do seniorów, rzeczywiście odpowiadały na ich potrzeby i pomagały utrzymać ten domowy budżet.
Czyli w pewnym sensie cel został osiągnięty, ale do doskonałości, do funkcjonowania doskonałości
oczywiście,
programu
że tak,
jeszcze daleko.
Karta musi się cały czas rozwijać, to nie jest tak, że program może stanąć w miejscu, należy go rozwijać, ale my liczymy też na to, że on zacznie się rozwijać w momencie, kiedy będziemy wprowadzać kartę mieszkańca i kiedy stworzymy taki kompleksowy program promocji i oferty ze strony miasta dla mieszkańców.
No, zapytanie o cenę. Sami seniorzy wypowiadają się o programie dobrze, choć uważają, że do zrobienia jest jeszcze sporo, to co pan powiedział przed chwilą.
Oczywiście, że jest do zrobienia sporo.
Jeśli już jesteśmy przy karcie seniora, to nie sposób nie zapytać o kartę dużej rodziny w Gorzowie. Pan ma informację, czy jej posiadaczy jeszcze przybywa, czy osiągnęliśmy już poziom maksymalny?
Zawsze jest tak, że popularność karty ma to do siebie, że najwięcej osób przybywa w momencie, kiedy ta karta powstaje. Później jest oczywiście zastój, dlatego potrzebna jest rozwój, kolejne inicjatywy i to, by ta karta cały czas była atrakcyjna dla kolejnych rodzin. Liczy się też promocja, ale taka mądra promocja, nie polegająca na tym, by wydawać ogromne pieniądze na marketing, tylko to, co miasto może zrobić w ramach swoich zasobów, tak by też mieszkańcy, nowe rodziny, które mogą taką kartę uzyskać, po prostu o nią się ubiegały. Niemniej jednak też wiemy, jak funkcjonuje karta, rządowa karta dużej rodziny. Tam coraz więcej usług, tam coraz więcej nowych ofert. Wiemy, że można posiadać taką online kartę na telefonie. Są też zniżki na paliwo. To są naprawdę atrakcyjne oferty. Ja wierzę to, że coraz więcej mieszkańców będzie po taką kartę sięgało.
A dołączają jeszcze do programu jakieś podmioty oferujące zniżki?
Cały czas. Ja wiem, że jeżeli chodzi o tą rządową kartę, o ogólnopolską kartę dużej rodziny, to do karty przystępują nowe stacje paliw, czy też te podmioty, które już są, po prostu oferują to nowe usługi, czy to są na przykład zniżki na paliwo. Wiemy, że państwowy koncern Orlen podwyższył promocję na paliwo o kolejny grosz, ale też na inne usługi, które stacja realizuje.
Dzisiaj na sesji podejmowana będzie uchwała zmieniająca uchwałę o programie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny. Coś poważnego, czy drobna korekta?
Nie, to są zawsze drobne korekty. To nie są rzeczy, które diametralnie zmieniają kartę, to też wynika z różnych nowych obowiązków ustawowych, ale to nie są takie zmiany, które mogłyby powodować utrudnienia dla mieszkańców, to jest tak zwana kosmetyka.
Program Dobry Start stoi w blokach startowych także w Gorzowie. W pana ocenie program ułatwi życie polskim rodzinom, czy wywoła dyskusję oponentów i krytyków obecnej polityki społecznej państwa?
Jestem przekonany, że tak, że to jest przede wszystkim program, który pomoże w takim trudnym miesiącu polskim rodzinom, gorzowskim rodzinom. Nie ma co się przejmować krytyką. Ten program przez Polaków został bardzo pozytywnie przyjęty. Oczywiście krytykę można znaleźć na wszystko, niemniej jednak to jest program realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w bardzo szybkim tempie. Ja przypomnę, że przed wakacjami kilka miesięcy temu pan premier Morawiecki przedstawiał piątkę swoich najważniejszych postulatów, tak zwaną piątkę Morawieckiego, a już teraz we wrześniu ten program będzie realizowany, a teraz jest wdrażany. Ważna informacja, bo trzeba skupić się na informacjach ważnych, a nie tylko i wyłącznie na krytyce totalnej opozycji. Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski online, a złożenie wniosków w lipcu i na początku sierpnia będzie gwarantowało wypłatę 300 zł już we wrześniu, na początku września.
A nie odnosi pan wrażenia, że potrzebna jest zmasowana akcja informacyjna, bo sporo rodzin nie wie o możliwości otrzymania 300 zł. Ja myślę jednak, że coraz więcej uczące się dziecko.
Ja myślę, że coraz więcej jednak rodzin wie, dlatego do szkół przekazywane były materiały informacyjne na temat programu. Każdy uczeń otrzymał taki materiał z tym, co rodzic musi zrobić, aby takie wsparcie otrzymać. A program jest niezwykle prosty, ponieważ każde dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia 20 roku życia, w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24 roku życia, takie wsparcie w postaci 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego będzie otrzymywało. Więc ten przekaz jest jak najbardziej prosty i też na pewno pomogły w tym konferencje organizowane przez Ministerstwo Rodziny, przez panią minister Elżbietę Rafalską, przez Ministerstwo Edukacji, ponieważ ministerstwa te wyjeżdżały w każde województwo i tam organizowało regionalne konferencje. Taka konferencja również odbywała się w Gorzowie, więc na pewno jeżeli takich informacji nie ma, to też zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Rodziny w zakładce Dobry Start. Tam można dowiedzieć się szczegółów o programie. Wczoraj też jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości takie informacje przekazywaliśmy. Dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego, więc na pewno też te informacje w szkołach jeszcze wybrzmią.
No właśnie, wydaje się, że okazją, dobrą, bardzo dobrą okazją do dystrybucji tej informacji będzie to, co dzisiaj mamy, czyli zakończenie roku szkolnego.
To na pewno.
Okazuje się, że miasto jest bezradne w sporze z właścicielem willi Herzoga, skoro nie można było do tej pory wyegzekwować rozpoczęcia remontu budynku i adaptacją. Sprawa niszczającej willi tej na bulwarze trafiła już do prokuratury ze sprawą miejskiego konserwatora zabytku, który uważa, że naruszana jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad nimi. No dopiero teraz chciałoby się powiedzieć.
Dopiero teraz to jest kolejne złe doświadczenie z gorzowskimi zabytkami. Nie mamy pomysłu na te zabytki. Też sprzedaż pokazuje jasno, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, że to nie jest rozwiązanie optymalne, które umożliwia i pokazuje, że dzięki sprzedaży możemy osiągnąć sukces i tak naprawdę pozbywamy się zabytku i ten zabytek funkcjonuje. Tak naprawdę okazuje się, że wyzbywamy się swojego mienia i nie mamy na niego wpływu i tak naprawdę późniejsze reakcje są o wiele za późne. Mamy tutaj przykład już nie tylko willi Herzoga, ale również willi Pałksza. My niedawno organizowaliśmy konferencję i mamy na to pomysł, więc chyba jednak warto zawrócić z drogi wyprzedawania swojego majątku, tylko o powrotu do gospodarowania swoim mieniem i szukania może środków zewnętrznych na to, żeby realizować ważne programy właśnie w takich miejscach.
No dodałbym jeszcze do tego, co pan wymienił, spichlerz, który też niszczy od wielu, wielu lat, nie można znaleźć kupca.
Niszczeje, ale widzimy, że jeżeli tak naprawdę będziemy ten majątek sprzedawać, to niczego rozsądnego nie osiągniemy. Pozbywamy się tak naprawdę wpływu na te substancje, a te substancje znajdują się w miejscach, wizytówkach naszego miasta i tak naprawdę przez to miasto traci na wizerunku. Dlatego musimy raczej skupić się na tym, by pozyskiwać partnerów zewnętrznych. My proponujemy jedno, ja tu powrócę do tej willi Pałksza, bo to jest dobry przykład. Pozwoliliśmy sprzedać, a jednak warto się zastanowić nad tym, choć my jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości od samego początku na to zdecydowanej zgody nie wyrażaliśmy. Warto na początku sprawdzić, czy są możliwości, czy możemy we własnym zakresie takie mienie odrestaurować. My uważamy, że możemy pozyskiwać środki zewnętrzne, czy to z Ministerstwa Kultury i na przykład willi Pałksza, zamiast jej sprzedać i jej się wyzbyć, możemy śmiało uruchomić Muzeum Gorzowa, które jest bardzo potrzebne.
Prezydent przy każdej okazji podkreśla, że nie sprzedawalibyśmy majątku miasta, gdybyśmy mieli choć cień szansy na zewnętrzne pieniądze.
Ale po te zewnętrzne pieniądze trzeba sięgać, a z informacji, które możemy wyciągnąć na przykład z Ministerstwa Kultury, jasno wynika, że takie wnioski nie były składane, dlatego warto na początku złożyć wniosek, by później mówić, że się takich środków na przykład nie dostało.
Panie radny, czy miastu potrzebna jest północna obwodnica Gorzowa? Pytam, bo ogłoszono przetarg na wykonanie analizy możliwości jej budowy.
Rozumiem, że wracamy do programu wyborczego pana prezydenta Jacka Wójcickiego. Dobrze, że wracamy, ponieważ może zostaną wykonane inne inwestycje, które pan prezydent w trakcie kampanii obiecał. Ja tutaj już mówię na przykład o słynnych alejkach na ulicy Matejki, ale to jest oczywiście inna skala. Czy taka obwodnica jest potrzebna? Nie wiem, czy jest potrzebna o niej taka gorąca dyskusja w trakcie okresu wyborczego, który tuż po wakacjach się rozpocznie, a na pewno na to trafimy. A potrzebna jest konstruktywna i merytoryczna debata. debata na ten temat. Ja osobiście uważam, że taka inwestycja będzie trudna do zrealizowania. Będzie musiała połączyć bardzo wiele innych jednostek, które będą musiały się to włączyć, bo nie dotyczy to tylko Gorzowa. A czy ona jest potrzebna? Ja w to osobiście, delikatnie mówiąc, wątpię.
No, koncepcja ma być gotowa do końca listopada, a dodam, że 2 lata temu została zanegowana przez Zielonogórski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dyrekcja wskazała między innymi, że no, budowa drogi, w której w dużej części korzystały będą samochody ciężarowe w środku osiedli, nie jest dobrym pomysłem. A propos, jeśli chodzi
to właśnie o te jednostki, które będą musiały brać udział przy ewentualnej dyskusji i też budowie obwodnicy Gorzowa.
A propos inwestycji drogowych, 5 przetargów na drogę krajową 22. Nie będzie 6, już wiemy. Będziemy podejmować wyzwanie inwestycyjne. Zgłosił się inwestor, który wycenił swoje prace na prawie 74 miliony, czyli o 16 więcej niż zakładano.
Czyli jednak można dorzucić z budżetu, czyli jednak znalazły się dodatkowe pieniądze. Dobrze, ponieważ nie przepadnie wsparcie rządu w wysokości 49 milionów złotych, a gdyby nie to wsparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości, to byśmy o tej drodze w ogóle nie mogli marzyć. Więc dobrze, że w końcu zaczniemy ją realizować, ale też szkoda, że tak późno, bo my jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości uważaliśmy, że wszystko można było rozstrzygnąć w pierwszych przetargach, kiedy te kwoty nie były o wiele wyższe, a później widzieliśmy, co się dzieje na rynku, a tego rynku niestety przewidzieć się nie da, a widzieliśmy, że były też oferty na ponad 100 milionów, czyli 2 razy droższe od tego, co zakładaliśmy.
Jak pan ocenia politykę inwestycyjną miasta? Zalewa nas fala pieniędzy. Tylko pytanie, czy płyniemy z tą falą, czy pod falę, tracąc sterowność?
W wielu przypadkach niestety płyniemy pod falę. Ja zgodzę się, że nie na wszystko mamy wpływ. Mamy rynek wykonawców, to oni narzucają zasady, dlatego my uważaliśmy, że powinna powstać specjalna rezerwa na to, żeby ewentualnie dorzucać, żeby jak najwięcej przetargów kończyć w pierwszych rozstrzygnięciach. Widzimy, jakie są problemy teraz z ulicą Kazimierza Wielkiego, więc niestety ocena jest w tym przypadku dosyć negatywna, ale niemniej jednak najważniejsze, że będą realizowane najważniejsze inwestycje, czyli realizujemy już ulicę Kostrzyńską i będziemy realizować drogę krajową DK22 ze względu na to, że to są drogi strategiczne.
To prawda, że zgłaszają się do pana mieszkańcy z prośbą o interwencję dotyczącą rosnącego w granicach miasta barszczu sosnowskiego?
W granicach miasta, ale też na terenie miasta, bo trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli ten barszcz sosnowskiego rośnie na obrzeżach, tam gdzie na przykład są realizowane inwestycje, remonty, gdzie mieszkańcy nie chodzą, to można powiedzieć, że to jest najmniejszy problem, ale jeżeli ten barszcz sosnowskiego pojawia się na osiedlu europejskiego, w okolicach, gdzie ma powstać przedszkole i to jest taki skrót dla mieszkańców, gdzie chodzą często dzieci razem z matkami, to jest rzeczywiście niepokojąca sytuacja, alarmujemy, to jest bardzo niebezpieczna roślina, bardzo prosimy o uwagę. Ja zgłosiłem interpelację, ale wiem, że też inni radni, czy Tomek Rafalski, razem zgłosiliśmy interpelację o tym, by miasto przyjrzało się temu problemowi i zastosowało środki chemiczne czy mechaniczne po to, by tego barszczu sosnowskiego się pozbyć. Rzeczywiście mieszkańcy w tej sprawie do nas się zgłaszają.
Aż się wierzyć nie chcę, że są miejsca w Gorzowie, gdzie rośnie ta niebezpieczna roślina.
Rośnie, a też jesteśmy w takim miejscu, jeżeli chodzi o województwo lubuskie, w którym ten skupisko barszczu sosnowskiego jest niezwykle duże. Przypomnijmy, gmina Santok też ma olbrzymi problem. To jest jedno z największych skupisk właśnie tej rośliny, więc ten problem jest dla północnej części naszego województwa duży problem. I jeszcze raz mówię, to jest bardzo niebezpieczna roślina i temu problemowi trzeba się przyjrzeć.
Jeszcze jeden temat, chociaż już nie nasz, lokalny, mobilizacji aktywności i przeciwdziałania ewentualnym fałszerstwom w wyborach samorządowych. Chcą politycy Platformy, którzy rozpoczęli akcję Wolontariuszy Wolnych Wyborów. Według pana to jest akcja polityczna, obliczona na wywołanie niepokoju społecznego co do procesu wyborczego, czy obywatelska postawa obliczona na transparentność wyborów samorządowych?
Ja nie mam złudzeń co do działań totalnej opozycji. Oni nieraz pokazali, że działania są tylko i wyłącznie polityczne, czy to w przypadku programu Rodzina 500+, czy to w przypadku teraz programu Dobry Start, więc to są oczywiście działania polityczne. Ja nie chcę się śmiać, nie chcę bagatelizować, ale pamiętam, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, w momencie, kiedy rzeczywiście mieliśmy do czynienia z bardzo dużym zagrożeniem, jeżeli chodzi o proces wyborczy. Ja przypomnę wybory samorządowe, ostatnie wybory samorządowe. Do tej pory tak naprawdę na stronach nie ma tych dokładnych wyników, które w państwie demokratycznym o wysokim zaawansowaniu informatycznym powinny być na przynajmniej na tydzień po wyborach. Organizowało właśnie struktury komitetów, które inicjowały zadania dla mężów zaufania. Teraz tak naprawdę dzięki temu, że kodeks wyborczy się zmienił, mężowie zaufania mają o wiele większe możliwości. Ja przypomnę, że w trakcie, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, nie można było nagrywać. Mężowie zaufania byli wypraszani w momencie liczenia głosów i to naprawdę było zagrożenie dla procesu wyborczego. Teraz nic nie ma takiego miejsca, ale dobrze, że różne środowiska się włączają, ponieważ mężowie zaufania będą mogli brać udział w wyborach, komisje wyborcze będą pracowały i na pewno Prawo i Sprawiedliwość również będzie angażowało mężów zaufania do procesu wyborczego.
No i były prezydent Lech Wałęsa się włączył, bo jest honorowym patronem akcji wolontariusza wolnych wyborów.
Wybory nie są w Polsce zagrożone, niemniej jednak były takie momenty w ubiegłych latach, że rzeczywiście temu procesowi trzeba było się przyglądać.
Dziękuję. Dziś to tyle. Paweł Ludniewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta, był naszym porannym gościem.
Dziękuję. Miłego dnia i udanych wakacji dla wszystkich uczniów i rodzin.